Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w pierwszym rozdziale od 18 do 25 wiersza znajdujemy takie słowa. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Módlmy się. Panie i Boże, tak jak zawsze, tak i dziś prosimy Cię o Twego Ducha. Prosimy, żebyś prowadził nas łaskawie przez to Słowo, które do nas wypowiadasz i sprawiał, że prawda, którą w nim zawarłeś, przeniknie do naszych serc i umysłów i stanie się drogowskazem, którym będziemy się kierować przez wszystkie dni, które dla nas przeznaczyłeś, zmierzając zawsze ku Tobie. Pobłogosław nasze czytanie, rozważanie i wydawanie dobrego owocu w Twym Słowie. Amen. Kilka razy zdarzyło mi się być w miejscach, które z grubsza dotyczyły treści biblijnych. I to powoduje, że zawsze, kiedy czytam potem jakieś fragmenty Starego albo Nowego Testamentu, które tych miejsc dotyczą, to siłą rzeczy w wyobraźni widzę to, co widziałem fizycznie, będąc tamże. Tak ma się sprawa z kilkoma miejscami w Izraelu, gdzie zdarzyło mi się być, i tak samo jest z Koryntem, gdzie byłem całkiem niedawno. Tylko kiedy czytamy list do Koryntian, kiedy czytamy o mieście Korynt w czasach pawłowych czy przedpawłowych, obraz nieco się różni od tego, co zastajemy, kiedy tam dojedziemy, ale to dobrze. Kiedy czytamy o Koryncie nowotestamentowym, widzimy miasto, które odbudowano 100 lat przed wizytą Pawła, po zniszczeniu przez Rzymian, zniszczeniu, któremu podległo w 146 roku, o ile pamiętam, ale może nie pamiętam. Ta historia nie jest jakąś ogromną, znaczy daty historyczne przynajmniej nie jest ogromną moją specjalnością czy mocą. W każdym razie miasto zostało totalnie zniszczone, ale potem odbudowane, bo okazało się, podobne zresztą w tym jest do Łodzi bardzo, że położone jest w ważnym handlowym miejscu. Tak jak Łódź znajdowała się na przecięciu dwóch szlaków handlowych, i dlatego tutaj opłacało się najpierw zgromadzić towary, a potem przetwarzać je wstępnie i eksportować dalej. Tak samo było z Koryntem, który leży między morzami Jońskim i Egejskim. Na cienkim, 6-kilometrowym przesmyku Półwyspu Peloponeskiego, który oddziela te morza od siebie. Jeżeli statki miały płynąć dookoła Peloponezu, to ich trasa wynosiła ponad 400 kilometrów, co w tamtych czasach było dość poważną odległością i nastręczało wielu wysiłków i wymagań. Natomiast ten przesmyk ma tylko 6 kilometrów, więc już w czasach przedchrystusowych sprawę transportu dóbr rozwiązano w ten sposób, że statki stawiano na drewnianych balach, na walcach, na których przepychano je te 6 kilometrów z jednego morza na drugie, oszczędzając w ten sposób ileś tam dni żeglugi. Dlatego Korynt miał sens jako miasto handlowe. Ale ponieważ był też miastem handlowym, w którym tych marynarzy było mnóstwo pochodzących z różnych miejsc ówczesnego świata, to był też miastem religijnym na sposób bardzo podobny do Łodzi. Tak jak u nas przed wojną było, nie wiem, 700 synagog i domów modlitwy, kilka cerkwi, kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt kościołów rzymskokatolickich, kilkanaście czy kilkadziesiąt, łącznie licząc, miejsc, w których modlili się protestanci. Tak samo było w Koryncie. Powstawały jak grzyby po deszczu różne świątynie, na czele z tą, która wsławiła Korynt, jeśli chodzi o idiom, którym posługujemy się do dziś, a mianowicie ze świątynią Afrodyty, bogini miłości, której część kultu polegała na tym, że blisko 1000 kapłanek oddawało się prostytucji kultowej na wzgórzu Akrokoryntu wokół świątyni. Stąd mamy córy Koryntu do dzisiaj. W każdym razie to jest Korynt, który widzimy w czasach, kiedy dociera tam apostoł Paweł. A dociera tam zaraz po odwiedzinach w Atenach, które miały miejsce chyba w 51 roku, więc zaraz potem w tym 51 zawitał też do Koryntu, oddalonego od Aten, bo ja wiem, 140 kilometrów czy jakoś tak. Co dzisiaj zajmuje 2 godziny po autostradzie z przystojem na kawkę, natomiast kiedyś zajmowało oczywiście pewnie parę dni wędrówki pieszej. Paweł dociera do tego Koryntu, zakłada tam zbór, zapewne postępując tak, jak postępował najczęściej, czyli opierając się na przedstawicielach żydowskiej diaspory, którzy gdzieś stworzyli sobie Beit HaMidrasz, czyli dom mądrości, czy dom modlitwy. Jakąś małą synagogę. No i tam Paweł zaczyna zwiastować Jezusa, tam opowiada Ewangelię, tam ci ludzie zapalają się, nawracają, stają się chrześcijanami i wszystko w zasadzie jest fajnie. Tak fajnie, że również wymieniani w Nowym Testamencie Pryscylla i Akwila zakładają, którzy są współfachmanami Pawła, bo też zajmują się wytwarzaniem namiotów, tak jak apostoł Paweł, stąd się poznają. Zakładają zbór w swoim domu, więc już jakby to chrześcijaństwo się troszkę instytucjonalizuje w Koryncie. A Paweł odjeżdża dalej zwiastować Jezusa Chrystusa w całym świecie, tak jak to Paweł. Mija 6 lat, bo list do Koryntian, przynajmniej według niektórych datowań, pochodzi z 57 roku. Mija 6 lat, i jednak okazuje się, że w tym zborze zaczyna dziać się nie najlepiej. Paweł pisze o różnych rzeczach w swoich 2 listach do Koryntian. To też jest pewien wskaźnik. Jeżeli trzeba było aż 2 razy napisać i sytuacja się nieznacząco polepszała, no to coś tam się złego działo. Paweł pisze o różnych rzeczach, między innymi obyczajowych, no jak to w Koryncie chciałoby się powiedzieć, ale tutaj, w tym fragmencie, który nas dzisiaj dotyczy, pisze o czymś, co chyba i nam warto jest sobie przypomnieć. Pisze o autorytecie w Kościele, w życiu, w społeczności ludzkiej, o tym, kto naprawdę posiada autorytet. Bo w Koryncie jesteśmy świadkami sytuacji bardzo klasycznej dla Homo sapiens. Okazuje się, że na przestrzeni tych 2 lat, które minęły od powstania zboru, już potworzyły się tam stronnictwa tych, którzy byli lepsi i gorsi. Już potworzyły się tam stronnictwa zgrupowane wokół, jak to bywa, wokół znaczących nauczycieli, albo wokół znaczących dygnitarzy, albo wokół znaczących, bo ja wiem, urzędników. Tutaj oczywiście chodziło o nauczycieli, ewangelistów, o tych, którzy działali jako duszpasterze tego zboru. Mamy tych, którzy pochodzili bezpośrednio z działalności Pawłowej w 51 roku. I mamy tych gorszych, w cudzysłowie, którzy pochodzili, którzy byli wynikiem zwiastowania Boga przez Apollosa, ucznia Pawła. I mamy jeszcze kogoś, kto pochodzi z jakiegoś innego zwiastowania, kolejnego z uczniów Pawła. Między tymi stronnictwami dochodzi do napięć, bo każdy z nich jest przekonany, że zawartość prawdy, zawartość autorytetu Bożego w nim jest o wiele większa niż w tych pozostałych. Wyobraźcie sobie, że o taką głupotę można się kłócić, jak to, kto był moim nauczycielem. Ale to tylko dzisiaj, kiedy nie bardzo przywiązujemy wagę do tego, kto był nauczycielem kogo. W tamtych czasach całkiem istotne dla autorytetu jednostki było to, kto był jej twórcą, że się tak wyrażę. Dlatego Paweł wcale nie wypiera się tego, że był uczniem Gamaliela, jednego z bardziej znamienitych nauczycieli zakonu w Izraelu w tamtych czasach. To stanowi o prawdopodobieństwie tego, że jego zwiastowanie jest prawdziwe, jest oparte na głębokiej, dogłębnej wiedzy o Starym Testamencie, o objawieniu Bożym, o tradycji, o tym, jak Bóg prowadzi swój lud. No więc tutaj, wśród tych żyjących daleko od Izraela Żydów, którzy są wycięci z całego kontekstu swojego świata i do których pewnie wiele innych myśli nie dociera, nagle staje się również istotne, kto był moim nauczycielem. Bo jeżeli Paweł, to ja mogę powiedzieć tobie, co ty masz robić, a jeżeli Apollos, to właściwie powinienem słuchać pokornie, bo przecież ci od Pawła wiedzą więcej i lepiej. Ale nas interesuje dzisiaj nie racjonalność podejścia do autorytetu mistrza, tylko to, że w społeczności chrześcijańskiej, która z natury powinna być monolitem, monolitem stworzonym, zlepionym, skonsolidowanym przez to, co stanowi jej istotę, przez miłość do Boga i do drugiego człowieka, nagle dochodzi do pęknięć w oparciu o taką, wybaczcie kolokwializm, pierdołę. Jak można dzielić Kościół w zależności od tego, kto, czy w oparciu o to, kto jest czyim nauczycielem, kto jest bogatszy, kto pochodzi z jakiej rodziny, kto mówi jakim językiem w domu, kto się urodził w tym kościele, a kto do niego trafił dopiero. To właśnie mówi Koryntianom apostoł Paweł, kiedy do nich pisze. W czasach, kiedy korespondencja była droga, trudna, długotrwała i wymagała dużego wysiłku, Paweł siada i pisze do nich: ludzie, upamiętajcie się. Upamiętajcie się i zacznijcie myśleć o tym, co jest istotą waszego powołania. Nie to, kto wypowiadał do was słowo, tylko czyim słowem was nawrócił. Nie to, kto swoim autorytetem stoi za wami, bo za nami wszystkimi stoi jeden jedyny autorytet, jaki w ogóle istnieje. Bóg. Nie to, kto jest wyższy, silniejszy, mądrzejszy czy bogatszy. Bo wszystko, co mamy i czym jesteśmy, pochodzi od naszego Pana. I nie jest w żadnej mierze naszą zasługą. Istotne jest to, żebyśmy wszyscy znów zjednoczyli się. Czy żebyście wy, Koryntianie, czy żebyście wy, Łodzianie, czy żebyście wy, Egipcjanie, do kogokolwiek te słowa są skierowane, zjednoczyli się w tej prawdzie, która konstytuuje człowieka, w prawdzie Bożej. A w tej prawdzie nie ma podziałów opartych o takie idiotyzmy, jak autorytet czy nieautorytet. Bo istotą prawdy Bożej jest jedność powołania, wyznawania, przeżywania, dzielenia się, doświadczania, współczucia. W liście do Koryntian naprawdę w kilku miejscach Paweł wraca do tej myśli, że nic się nie liczy poza tym, kto i do czego nas powołał. Wraca do niej po to, żeby tym Koryntianom wbić do głowy, że w całym ich ludzkim, delikatnie mówiąc, i to jest pejoratywne tym razem określenie, w całym ich ludzkim podejściu do Ewangelii nie ma krztyny prawdy, jeżeli nie dadzą się pokonać tej miłości, która ma stworzyć z nich nowe duchowe stworzenie. Bo istotą owocowania chrześcijanina w prawdzie, która go powołuje i tworzy, jest właśnie to, że stajemy się czymś zupełnie innym. Stajemy się wolni od tego wszystkiego, co nas w tym świecie, który nas otacza, pęta, dzieli, uczy nienawiści do siebie nawzajem, uczy wartościowania siebie nawzajem. Stajemy się tak zupełnie różni, bo jesteśmy nowym, duchowym stworzeniem naszego Pana. Uczynionym po to, żeby wreszcie znów odzwierciedlać to, co w Biblii nazywa się obrazem i podobieństwem. Obrazem i podobieństwem, na które jesteśmy uczynieni. Nie ma wielkości w człowieku, który jest podzielony wewnętrznie. Wielkość, jeżeli w ogóle taka kategoria ma sens biblijnie, może raczej powinniśmy powiedzieć prawda, jest tam, gdzie jesteśmy jednym, gdzie kochamy, gdzie dzielimy się, dajemy siebie innym i otrzymujemy ich dla siebie. Do tego jesteśmy powołani i kochani. To jest ta Ewangelia, z którą Paweł przychodzi do Koryntu, który dziś wygląda jak kupa kamieni. To jest przezabawne, bo dzisiaj rano wyczytałem nawet, że ruiny Starego Koryntu to są ruiny najlepiej zachowanej aglomeracji miejskiej z okresu sprzed 2000 lat. Słowo wam daję, tam stoją ze trzy ułomki kolumn i resztki jednego budynku, po którym nie dałoby się powiedzieć, że jest łaźnią. Dla mnie archeolodzy są geniuszami albo po prostu tworzą science fiction. I resztki jakiejś świątyni, o której też coś wiadomo pewnie, ale na pewno nie na pierwszy rzut oka. Tak wygląda Korynt, który przeminął. Korynt, który dla nas dzisiaj jest symbolem podziału, odrzucenia jedności. Natomiast to, co zostało po Koryncie, mam nadzieję również w nas, to jest jedność w Duchu Świętym, która nas czyni duchowym Koryntem, do czego też jesteśmy przez Boga, jak mówiłem, wezwani. Amen.